misja, świętość, niezwykłe życie Heleny Kmieć. To temat, który dzisiaj proponujemy sobie, bo przecież wspólnie wzrastamy. A naszymi gośćmi są różni ludzie, przedstawiciele wolontariatu misyjnego Salvator, Fundacji imienia Heleny Kmieć i salwatorianin, który od niedawna jest wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, więc poważna sprawa. Witam was, drodzy, bardzo serdecznie.
Witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Cieszymy się, że możemy
teraz
tu być.
I zawsze.
Witamy serdecznie.
Ksiądz Dominik Truchan tak ładnie się po radiowemu przywitał.
Tak, czyli słuchało się za dziecięcia i dalej się słucha, więc pewne rzeczy zostają.
Bardzo nam miło. Ksiądz jest w poświęceniach jak długo, można powiedzieć, czy tajemnica?
Nie, no żadna tajemnica. Drugi rok jestem księdzem, dziewiąty rok jestem w zgromadzeniu salwatorianów. I jestem szczęśliwy. Od lipca posługuję w wolontariacie misyjnym Salvator, a od niedawna też pomagam księdzu Pawłowi Wróblowi, który jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć.
I tak zaczęliśmy od mężczyzny, ale dwie kobiety niesamowite też. Marta Omieczyńska, znajoma już nieco z anteny Radia Maria. Witamy cię, Marto.
Witam serdecznie pod nowym nazwiskiem, ale niezmiennie ja, Marta.
Tak, kiedyś Trawińska, jakby ktoś po głosie rozpoznał, ale nazwisko by się nie kojarzyło. Jesteś, Marto, dyrektorem Biura Fundacji imienia Heleny Kmieć. Fundacja jak długo już funkcjonuje?
No, minęło nam we wrześniu 5 lat, zaczęliśmy 6 rok naszej działalności, no i działamy, mam wrażenie, że z każdą chwilą coraz bardziej, mocniej, szerzej i Helenka działa naprawdę bardzo mocno.
I po raz pierwszy u nas Kinga, witamy. Wolontariusz wolontariatu misyjnego Salvator, od jak długiego czasu w Salvatorze?
Już 6 rok w wolontariacie misyjnym, wiele wyjazdów misyjnych, wiele wspaniałych doświadczeń, ludzi, no i też przyjaźń z Helenką, taka duchowa przyjaźń, ale ja czuję, że ona jest obecna z nami na każdym spotkaniu i że towarzyszy nam z nieba.
Ciekawa historia też, o którą opowiadałaś przed programem, że jakoś tak nie kojarzyłaś do końca Helenki z wyglądu, gdzie zobaczyłaś oczy, ale to powiesz sama już, ja nie chcę o tym mówić. Takie wstępy króciutkie za nami, pewnie wszystko wyjdzie w trakcie audycji, to o czym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać, ale ci, którzy słuchają Czasu Wzrastania, wiedzą, że wolontariat misyjny Salvator nie po raz pierwszy u nas gości i też temat Helenki Kmieć nie po raz pierwszy się pojawia. Praktycznie z roku na rok ten krok jest stawiany dalej. Dzisiaj, rok temu jeszcze rozmawialiśmy przy okazji 5. rocznicy śmierci Helenki. Na dzisiaj rozmawiamy po 6. rocznicy, ale też już z takim kontekstem beatyfikacji, więc to jest też niesamowite, takie nowe jakby otwarcie tego tematu Heleny Kmieć. Z czym to się będzie wiązało, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, to już za chwilkę. Ja tylko przypomnę, że można do nas pisać SMS-y 536 600 500, można pisać na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, audycja dla młodzieży, i można dzwonić, te numery podamy za jakiś czas, no i prosimy młodych słuchaczy, czyli 35 lat, to jest taka górna granica. No chyba, że ktoś jest, nie wiem, rodzicem Helenki Kmieć, czy jest blisko z nią związany, to takie wyjątki będziemy robić. A pytanie takie pomocnicze dla was do dyskusji, żeby ją zacząć. Czym jest dla ciebie świętość? Taki temat, takie pytanie proponujemy. Czym jest dla ciebie świętość? Helena Kmieć, pytałem Marty, która zajmuje się między innymi promowaniem postaci Heleny Kmieć, pokazywała taką wystawę dużą w bagażniku, którą wozi, którą pokazuje w różnych miejscach Polski. Poznajemy Helenkę, a gdybyśmy mieli powiedzieć tak w paru zdaniach na początek, kim ona była, to co byśmy powiedzieli? Marto?
Myślę, że była zwyczajną dziewczyną i o tym myślę, że warto pamiętać, szczególnie teraz przy tych obecnych wydarzeniach, kiedy mówi się o niej właśnie w kontekście przyszłego procesu beatyfikacyjnego, że była dziewczyną z krwi i kości, która po prostu pięknie żyła, tylko i aż pięknie żyła. Miała swoje trudne chwile, trudne momenty, czasami uroniła łzy, ale w tym wszystkim potrafiła spojrzeć w stronę Pana Boga i on zawsze był jej takim najlepszym przyjacielem. I to jest dla mnie takie piękne i inspirujące, że właśnie w swoim życiu zawsze się kierowała nim, właśnie Panem Bogiem. I żyła bardzo tak szalenie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z prędkością światła, jak to mówiła jej mama, intensywnie, porządnie i mocno. I bardzo można się właśnie z nią przez to też utożsamiać, bo była chwilę temu tutaj obecna wśród nas.
Proszę księdza, tak z perspektywy i salwatorianina, ale też pomocnika, czyli wicepostulatora procesu, co ksiądz mógłby powiedzieć?
Marta zaczęła, powiedziała,
taką
że...
Taką definicję Helenki.
Helena była zwyczajną dziewczyną, to ja zacznę od tego, że Helena była niezwyczajną dziewczyną.
To się nie wyklucza.
To się nie wyklucza właśnie. Jej piękne życie, życie pełne pasji, niewątpliwie dzisiaj cały czas może nas inspirować, gdy spotykamy kolejne osoby, które przychodzą do wolontariatu misyjnego Salwator. Bardzo często tym pierwszym kontaktem ze wspólnotą wolontariatu, czy taka pierwsza myśl, która pojawia się u nich o, a może bym pojechał na misję, jest właśnie związana z tym, że poznali Helenę Kmieć. Ja miałem jeszcze to szczęście, że osobiście spotkałem Helenę, przyjeżdżała do nas, do naszego seminarium, do Bagna na spotkania wolontariatu. To nie było tak, że gdy przeszła Helena obok nas na korytarzu, to nagle taka aura świętości po prostu poświata powalała wszystkich
zapach
na kolana.
Fiołków.
Ale jej normalne, piękne życie, pełne pasji, zaangażowanie, to co Marta powiedziała, to co też się mówi, co wychodzi z tego, gdy czytamy wywiady z osobami, które ją znały, czy które opowiadają po prostu doświadczenie przyjaźni z Heleną, czy współpracy, nie tylko misyjnej, ale i w duszpasterstwach akademickich, czy na wielu, wielu innych polach, w których się angażowała, to, że Helena zawsze dawała siebie w 100%, dawała w całości, żyła pięknie, żyła porządnie, jak powiedzieli jej rodzice, i żyła z takim niezwykłym szacunkiem do drugiego człowieka, co też widzimy mocno w różnych świadectwach, które spływają do biura postulacyjnego, ale i też w różnych korespondencjach, wiadomościach, które otrzymujemy. To ta miłość, taki szacunek, no i to, że ten Pan Bóg był obecny w jej życiu, ale to nijak nie wyklucza się z tym życiem właśnie takim pięknym, radosnym, pełnym pasji, pełnym zaangażowania.
My mówimy zawsze tak w gronie znajomych z wolontariatu i nie tylko, że Helena była takim Bożym szaleńcem, w bardzo właśnie takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że tak, no, patrząc na dzisiejsze jakby normy świata i tego, co też nam świat mówi, no to żyła jak taki szaleniec blisko Pana Boga, tak na przekór też swoim często znajomym, czy no choćby bardzo dobry przykład, kiedy pojechała na stypendium do Wielkiej Brytanii, no była w środowisku osób niewierzących, a ona nadal dbała o tą relację z Panem Bogiem, mimo że była bardzo trudna w tamtych realiach. Więc właśnie taki Boży szaleniec, i to są piękne słowa, które myślę określają ją i pokazują nam taką też ścieżkę, którą możemy dążyć na przekór trochę światu obecnemu.
Marta i ksiądz Dominik znali Helenkę. Kinga nie znała osobiście, nie poznała. A co byś nam powiedziała dzisiaj z perspektywy paru lat już w wolontariacie misyjnym Salwator i no i z perspektywy tych lat, kiedy Helenka odeszła w tragicznych okolicznościach ponad 6 lat temu. Jak ty byś dzisiaj Helenkę scharakteryzowała?
Ja przez te wszystkie lata mojego bycia w wolontariacie tak coraz głębiej odkrywałam jej postać, odkrywam cały czas przez wywiady z ludźmi, którzy znali ją osobiście, ale też właśnie przez takie moje poczucie jej obecności pośród nas. I kiedy na nią patrzę, kiedy o niej myślę, to widzę dziewczynę, kobietę, która nie bała się być w pełni człowiekiem, która potrafiła przeżywać swoje człowieczeństwo w pełni. I nawet jeżeli to czasami oznaczało olbrzymi trud, z jakim musiała się mierzyć, też nierzadko wątpliwości, jakieś rozterki, ale to oznaczało też wielką radość, jaką ona miała w sobie, jaką ona dawała drugiemu człowiekowi. I właśnie taka odwaga do bycia człowiekiem w pełni, przyjmowania tego, co przynosi życie i przeżywania tego w świetle Bożej obecności. Myślę, że to jest dla mnie, w tym Helenka jest dla mnie wzorem i też w takiej autentyczności i prostocie, jaką ona w sobie niesie i jakiej mnie uczy osobiście.
Dzięki. Tak kojarzy mi się, może górnolotnie za bardzo, albo nie. Wyznaliście Helenkę, Kinga zna Helenkę z opowiadań, czyli z przekazów innych, tak trochę jak było z Panem Jezusem. Świadkowie bezpośredni, później ci, którzy opowiadali. Takie historie, między innymi, o których opowiada Kinga, czy różne inne historie, są w książce Kawa z Helen, rozmowy o wartościach i życiu świętej pamięci Heleny Kpieć, pod redakcją Marioli Kaźmierskiej. Tutaj Marioli, która była rok temu.
Dokładnie.
Tutaj. No właśnie, więc pozdrawiamy serdecznie Mariolę. I ja sobie teraz przypomniałem, że takie książki mamy dla was, dla słuchaczy, dla tych, którzy będą komentować, albo zadzwonią i powiedzą coś mądrego bardziej niż mniej. Więc zachęcam do tego, żeby telefonować, żeby być aktywnym. W kontekście pytania, czym jest dla ciebie świętość, ale może też w kontekście życia świętej pamięci Heleny Kmieć, którą no, coraz bardziej poznajemy, znamy, z czymś nam się kojarzy. Kiedy słyszymy Helena Kmieć, to już coś nam przychodzi do głowy. To też jest radosne i takie pozytywne z perspektywy beatyfikacji. Księże, chciałbym zapytać, no właśnie, proces się jeszcze nie zaczął, tak, oficjalnie, ale jest już powołane biuro postulacji, więc co możemy, a czego nie możemy jeszcze w kwestii beatyfikacji?
Przede wszystkim upłynęło 5 lat od śmierci świętej pamięci Heleny Kmieć, czyli ten czas, który jest ustanowiony przez Kościół jako minimalny do tego, aby rozpocząć jakiekolwiek starania o to, aby człowieka ogłosić błogosławionym Kościoła katolickiego. Po upływie tego czasu do arcybiskupa metropolity krakowskiego napłynęły prośby o to, aby rozważyć podjęcie starań właśnie o ogłoszenie Helenki błogosławioną, aby ją beatyfikować. W odpowiedzi na ten głos ludzi, głos ludu, który wyrażał takie pragnienie, wyrażał taką wiarę, takie przeświadczenie, że jej życie to jest coś więcej, że jej piękno życia może posłużyć innym ludziom jako przykład, jako ktoś, kogo możemy pokazywać do naśladowania, jako kogoś, kogo to, w jaki sposób przeżył swoje życie, doprowadziło do świętości. Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, powołał końcem listopada na postulatora beatyfikacyjnego księdza Pawła Wróbla, salwatorianina, który ma rozpocząć przygotowania do tego, aby proces mógł się rozpocząć już oficjalnie na szczeblu kościelnym, diecezjalnym. Jest taka drobna różnica, no niedrobna, ale obecnie jesteśmy na etapie przygotowania, czyli w sumie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, to jest jak z każdym procesem. Najpierw trzeba zebrać materiał, żeby potem można było go zbadać, nad nim podyskutować, posłuchać też świadectw osób, które doświadczyły życia tej osoby, której życie jest właśnie rozpatrywane w kontekście ewentualnej beatyfikacji. Więc teraz jesteśmy na tym etapie, w którym biuro postulacyjne, postulator zbiera wszelkie materiały, wszystko to, co dotyczy świętej pamięci Heleny Kmieć, to co przede wszystkim ona napisała, a więc czy listy, czy jakieś wiadomości, czy dzienniki, pamiętniki, różne rzeczy mogą być, wszystko to, co jest, co wyszło spod ręki kandydata, po to, aby mogła się tym zająć odpowiednia komisja, zarówno historyczna, jak i teologiczna. Potem jest wystąpienie do biskupów z prośbą o wyrażenie zgody na wszczęcie takich działań, na rozpoczęcie już procesu beatyfikacyjnego. No i potem rozpoczyna się już ta właściwa faza. Teraz jesteśmy w tym momencie, w którym zwracamy się do wszystkich osób, które miałyby czy jakiekolwiek świadectwa, czy jakieś materiały związane z Helenką, z jej życiem, o to, aby, z prośbą o to, aby się podzieliły tym, wysyłając to, bądź dzwoniąc do biura postulacyjnego. To wszystko jest niezwykle ważne po to, aby można było jak najdokładniej, z należytą starannością przebadać życiorys, życie kandydata do ogłoszenia błogosławionym i wszcząć już ten proces beatyfikacyjny.
Tak sobie myślę, bo ksiądz mówi o listach, o jakichś pismach, a takie elektroniczne formy, SMS-y na przykład, czy jakieś komunikatory elektroniczne, wiadomości od Heleny, które ktoś dostawał w ten sposób?
No to już jest duch czasów, ale tak, to jest coś, co zostało przez nią napisane, coś, co przez nią zostało utworzone, co jest jakimś zapisem jej myśli, to także jest podmiotem badania.
Oczywiście, jakby ktoś dostał list gołębiem pocztowym, to też jak najbardziej jest to możliwe, aczkolwiek się śmiejemy, bo no, XXI wiek, także myślę, że Helenka jak najbardziej należała do tego pokolenia, które w większości wymieniało wiadomości mailowe, SMS-y, także taki duch czasu, myślę. I chyba jest też o tyle prościej wtedy też to znaleźć, bo gdzieś to jest tam zarchiwizowane.
Zachęcamy, będziemy za chwilkę też podawać adres, telefon, e-mail, gdzie można zgłaszać takie historie, czyli pamiątki związane z Heleną Kmieć, czy jakieś ślady, które ona zostawiła w naszym życiu, takie materialne, w sensie właśnie pism, listów, korespondencji.
Ale są to też świadectwa, tak? Świadectwa różnych właśnie znaków, łask, które uzyskanie możemy jakoś przypisywać właśnie kandydatce na ołtarze, że no mamy takie przeświadczenie, że to dzięki właśnie jej wstawiennictwu, jej orędownictwu coś takiego się stało.
Misja Świętość, i tutaj jest nawias, niezwykłe życie Heleny Kmieć, ten spór na początku już mieliśmy, zwykłe czy niezwykłe. No właśnie, takie i takie pewnie. Za chwilkę będziemy o tym dalej rozmawiali. Za 10 minut już 22. Mamy też dla was coś specjalnego z płyty.
Helena, muzyczna biografia.
Dokładnie. Jest sporo tych utworów, ale kilka zaprezentujemy. Tam też Helenkę usłyszycie.
Tak jest. Dzieli się z nami talentem muzycznym.
Od czego zaczynamy?
Myślę, że zaczniemy może od samej Helenki. Proponuję Głowa z koroną. To jest utwór, który został odrestaurowany po jej śmierci, oczyszczony, dodana warstwa muzyczna, więc Helenka tu brzmi no przepięknie. Myślę, że warto posłuchać.
Dobrze, za chwilkę to wyemitujemy, usłyszymy. Ja tylko przypomnę, że można do nas pisać SMS-y 536 600 500. Czym jest dla ciebie świętość? To pytanie, które do was kierujemy. 536 600 500, Facebook, fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i telefony 56 655 23 55 albo 655 23 56. Książki dla was. Kawa z Helen, pięknie wydana, ciężka,
Jeszcze nigdzie wcześniej nie wydawaliśmy.
No właśnie, więc tym bardziej warto do nas zatelefonować i coś nam powiedzieć. Przypomnę, młodzież dzisiaj odbieramy, czyli do 35 roku życia, a starszych prosimy, żeby te linie telefoniczne zostawić troszeczkę młodszym. Za chwilkę wracamy do rozmowy, a tymczasem głowa z koroną.
Na dół.
Wracamy do naszej audycji, chociaż te utwory to są, to jest część audycji, bo o Helence mówimy, Helenka nam śpiewa do tych treści, które rozważamy, no czyli już usłyszeliśmy, że pięknie śpiewała.
No nie da się ukryć, to prawda. Pięknie śpiewała, założyła zresztą grupę muzyczną u nas w wolontariacie. To z jej jakby inicjatywy się to stało takie bardziej usystematyzowane. Ja pamiętam, że ja z Helenką w ogóle tworzyłyśmy pierwszy śpiewnik wolontariatu. Nasz pierwszy układałyśmy.
Dawno temu.
Stara jestem.
Za naszych czasów.
No tak, ale...
Marta, ale tego nie widać, naprawdę
no,
nie widać.
No chociaż w radiu jest. Także Helenka... Właśnie to był jeden z jej talentów, właśnie śpiew. Zresztą Helenka była w szkole muzycznej drugiego stopnia, studiowała śpiew operowy i to podzielę się takim swoim wspomnieniem w ogóle, jak poznałam Helenkę, bo to właśnie wynika ze śpiewu. To było spotkanie wolontariatu misyjnego Salvator w 2012 roku, czyli 11 lat temu. I ksiądz Paweł Fiącek, pozdrawiamy serdecznie, właśnie jest na urlopie w Polsce, jest misjonarzem teraz w Zambii. Wtedy był dyrektorem wolontariatu misyjnego Salvator. On organizował przed spotkaniem ogólnopolskim taki rajd rowerowy i pamiętam, że jeszcze w trakcie tego rajdu gdzieś z nim rozmawiałam i mówi, no, że tu na rajdzie jest taka nowa dziewczyna i ona studiuje śpiew operowy. I pamiętam wszyscy wtedy takie, wow, śpiew operowy, nieźle. Ja osobiście nikogo nie znałam, kto by takie rzeczy studiował, czy się uczył. I mówi, no już namówiłem ją, że na pierwszej mszy psalm zaśpiewa. No i wszyscy tak czekali z niecierpliwieniem, śpiew operowy będzie na pewno super, ciekawy kto to. No i jest ta msza i przychodzi moment psalmu i nagle wychodzi taka drobna dziewczynka, takie, jak to się niektórzy śmieli, chucherko. I co, że ona śpiew operowy? No gdzie? Skąd niby? Z czego ma to śpiewać? I nagle na tą melodię żydowską zaśpiewała psalm. Wszystkim kopary opadły, kolokwialnie mówiąc. Wydobył się z niej taki piękny głos. Zresztą jak słuchacze słyszeli przed chwilą. No i to właśnie można tak trochę Helenkę podsumować, a mianowicie, że niepozorna, ale jak przyszło co do czego, to pokazywała te swoje talenty. Brała inicjatywę w swoje ręce i działała.
I to jej nie przeszkodziło w byciu dobrym człowiekiem.
A wręcz być może potrafiła wykorzystać te talenty w tym właśnie byciu dobrym człowiekiem i dzieleniu się z innymi. To trochę takie, no, nasuwa się automatycznie nawiązanie do przypowieści o sługach, którzy otrzymali talenty. Dwóch pomnożyło, trzeci zakopał. Helena jest takim naprawdę przykładem, jak można pięknie wykorzystać dary od Pana Boga i nimi się dzielić.
I robić dobro właściwie.
I robić dobro. No, słynna ewangelizacja na dworcu też, gdzie Helena wychodzi swoim głosem, śpiewa na cały wrocławski dworzec, słucha Izraelu, jest takim też no, niesamowitym tego przykładem. Więc talenty, którymi Helena była obdarowana no, naprawdę hojnie przez Pana Boga, wykorzystała, można powiedzieć chyba tak z pełnym przekonaniem, w 100% i w dziele misyjnym, i w dziele w tych wszystkich przestrzeniach, w których uczestniczyła tutaj w kraju, czy w wolontariacie, czy w duszpasterstwie akademickim, czy jeszcze wcześniej przy parafii, czy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. no, wszędzie było jej pełno i wszędzie dzieliła się tym, co otrzymała.
Ale niech ksiądz zobaczy, to jest chyba też taka domena wolontariuszy ogólnie w WMS-ie, że są naprawdę tak przeróżni ludzie, każdy ma jakiś talent i teraz całą umiejętnością jest pojechać na misję w takie miejsce, żeby móc je wykorzystać. Ja myślę, Kinga może coś więcej na ten temat powiedzieć.
No ja jeszcze tylko dodam, że myślę, że Helena była właśnie dlatego taka piękna, bo ona całą sobą kochała to, co robiła. I no i właśnie tego jest wzorem dla nas wszystkich. No i tego się od niej uczymy, żeby rozwijać siebie, rozwijać to, co dostaliśmy od Boga i dawać to drugiemu człowiekowi. Bo kiedy my dzielimy się sobą, to naprawdę możemy widzieć, jak te Boże dzieła owocują wokół nas i w naszych bliskich środowiskach, ale też no, gdzieś daleko na misjach, tam gdzie wyjeżdżamy.
Byliśmy teraz niedawno na pielgrzymce wolontariatu w fundacji w Ziemi Świętej na przełomie listopada i grudnia i w tym czasie na placówce w Emaus, w domu dla kobiet niepełnosprawnych prowadzonym przez siostry salwatorianki od 50 lat były właśnie trzy wolontariuszki nasze na wolontariacie misyjnym, na 3-miesięcznej posłudze. Oprócz Kingi, która jest z nami, była tam jeszcze Karolina i Ewelina. Jednego dnia pojechaliśmy tam razem z dyrektorem wolontariatu, księdzem Mirosławem, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, po to, aby odwiedzić siostry, zobaczyć, jak ta placówka misyjna wygląda. Oprócz tego, że niesamowite wrażenie zrobiło nas zobaczenie, dotknięcie takiej rzeczywistości Palestyny na co dzień, takiej, która jest no, znana już nie ze szlaków turystycznych, ale z takiej codzienności kraju, który jest dotknięty wojną, którym też jest wiele cierpienia. Weszliśmy do tego domu i wśród całych takich historii, które usłyszeliśmy od Polki, siostry Magdy, salwatorianki, która tam posługuje, gdzie naprawdę i łza się wokół potrafiła zakręcić i czasem no, dreszcz przeszedł po plecach, bo niektóre historie były tak dramatyczne. Zobaczyliśmy trzy osoby, które latały pomimo zmęczenia z ogromnym uśmiechem na twarzy. Gdy rozmawialiśmy potem z dziewczynami, to no, one były zmęczone, one nie były tam na wakacjach, nie było tak, że nic nie robiły, ale taki blask, który od nich bił, takie piękno, taka radość, no był czymś niesamowitym. O tym doświadczeniu misji na pewno Kinga może dużo więcej powiedzieć. Myśmy mieli możliwość tam towarzyszyć im dosłownie przez kilka godzin, ale to było coś, co zrobiło na nas no, niesamowite wrażenie i co widzimy właśnie po wolontariuszach, którzy wyjeżdżają w różne strony świata, dzieląc się swoimi talentami, bo są naprawdę niesamowitymi ludźmi, bardzo utalentowanymi, obdarowanymi przez Pana Boga, którzy no, często rezygnują z jakichś tam swoich planów, chociażby możliwości dorobienia w wakacje czy pozwiedzania świata, po to, aby wyjechać w różne zakątki, gdzie warunki często są dalekie od warunków wymarzonych w czasów. I tam, będąc z drugim człowiekiem, dzieckiem, osobą niepełnosprawną, osobą starszą, młodą, chorą, dają siebie, swoje talenty, a jednocześnie bardzo dużo otrzymują.
Kingę zostałaś wywołana do odpowiedzi, no, ale
właśnie.
Marta się tutaj
wyrwała. Tylko puentując tą piękną tutaj wypowiedź księdza Dominika, to chciałam tylko tak spuentować właśnie, że no i właśnie Helenka dla obecnych wolontariuszy, gdzie naprawdę z aktywnie działających wolontariuszy w wolontariacie misyjnym Salwator na ten moment nie ma nikogo, kto znał ją osobiście, no bo to już 6 lat od jej śmierci, jest teraz takim drogowskazem, jak być dobrym wolontariuszem i jak podążać tymi misyjnymi ścieżkami. I myślę, że to jest takie piękne, że jej duch jest obecny, towarzyszy wolontariuszom w przygotowaniu do bycia dobrym wolontariuszem. I od momentu jej śmierci ona naprawdę stała się taką duchową trochę przewodniczką w naszej wspólnocie wolontariatu.
Hashtag misja Heleny trwa jest niezmiernie aktualny.
Tak, no ja dowiedziałam się już po powrocie z Emaus właśnie z Palestyny, że Helenka też chciała wyjechać tam, żeby tam posługiwać. Ostatecznie nie poleciała. Tym bardziej czuję się zaszczycona, że ja mogłam posługiwać tam, gdzie ona chciała. I widzę, że to właśnie jest nasza wspólna misja, że tego, czego ona nie zdążyła zrobić, to my możemy robić, bo tak naprawdę to nie jest dzieło Helenki, ale to jest dzieło Boga. I myślę, że to jest najważniejsze, że my, czy będąc tutaj na miejscu, czy właśnie wyjeżdżając, chcemy mówić ludziom, że Bóg jest, że Bóg nas kocha i że Bóg troszczy się o każdego człowieka w takim samym stopniu. No ja przez 3 miesiące posługiwałam przy niepełnosprawnych kobietach i dla mnie to była mocna lekcja życia, dlatego że spotkałam się z kobietami niejednokrotnie bardzo doświadczonymi przez życie, z kobietami, które doświadczały zarówno przemocy ze strony bliskich osób, czy po prostu były doświadczone przez choroby, były niepełnosprawne zarówno intelektualnie, jak i też fizycznie, przez co trochę społeczeństwo je odrzuciło, ponieważ tam w Palestynie osoba niepełnosprawna no nie ma szans na normalne życie w społeczeństwie. No i tych kobiet było tam prawie 40 i my każdego dnia chciałyśmy dla nich po prostu być. Pomagałyśmy w karmieniu, pomagałyśmy w organizacji jakichś takich prostych aktywności, spacerów, zajęć muzycznych. No i w tym wszystkim ja odkrywałam, jak piękny jest drugi człowiek. Nie przez to, co ma ubrane, nie przez to, jakie ma rysy twarzy, ale najbardziej zachwycałam się tymi kobietami wtedy, kiedy one się uśmiechały, wtedy, kiedy one podawały nam rękę z czułością. I myślę, że to jest takie bardzo mocne, głębokie doświadczenie, jakie już niosę ze sobą na całe życie, że piękno właśnie nie jest związane z tym, co czysto zewnętrzne, tylko to piękno płynie z serca człowieka. I to jest jeden z takich owoców misji, ale jest ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej, bo no, misja to jest szkoła, no właśnie, szkoła życia i szkoła też stawania się człowiekiem i bycia z drugim człowiekiem we wszystkim, zarówno w radości, w najprostszych codziennych czynnościach, ale też czasami w smutku, czasami w bezsilności, bo to wszystko jest częścią naszego życia, ale to wszystko nabiera sensu, jak my przeżywamy to, no właśnie, z Bogiem. Tak jak robiła to Helenka i tak jak nas uczy.
Tak, bo mówi się, że na misję się jedzie po to, żeby dawać, a prawda jest, że otrzymuje się o wiele więcej niż się daje. Takie rzeczy niematerialne, taką ogromną lekcję życia. Pamiętam, jak z Heleną rozmawiałyśmy po jej wyjeździe do Zambii, a moim do Palestyny, bo właśnie też byłam tam, gdzie Kinga. Jeszcze jako pierwsza w ogóle wolontariuszka z WMS-u, przecierając niejako trochę szlaki. I tak rozmawiałyśmy sobie o tych misjach, no już dużo bardziej poważniejszych, dalszych, dłuższych. No i właśnie tak pamiętam z tych rozmów przede wszystkim to, jak człowiek uczy się ogromnej pokory do tego, co zostaje na miejscu i tego, że tak sobie uświadamiałyśmy, że nie sposób jest zbawić wszystkich, nie sposób jest pomóc wszystkim, że często ta nasza pomoc jest taka kropla w morzu potrzeb, ale jak ważna i potrzebna. Ale obydwie właśnie pamiętam, że tak sobie bardzo mocno uświadomiłyśmy, że misje uczą ogromnej pokory do życia i do drugiego człowieka.
Tak, bo my niejednokrotnie jedziemy, ja przynajmniej jechałam z takim nastawieniem, że ja właśnie jadę coś dać, ja będę teraz kochać te moje podopieczne.
A dostałaś więcej miłości niż dałaś, tak?
Tak,
to działa, nie?
Ale też na miejscu przekonałam się, że ja nie mogę tylko właśnie stawać teraz w pozycji kogoś, kto będzie dawał, bo to czasami właśnie przyjmowanie wymaga większej pokory, bo wymaga przyznania, że ja jestem tak samo słabym człowiekiem, że ja też potrzebuję miłości. Dokładnie.
Tak.
I czasami większą miłością było pozwolić się przytulić, pozwolić sobie uronić łzę przy pacjentce, niż tylko udawać silną, udawać teraz samowystarczalną. Odkrywałam właśnie, na czym polega miłość Chrystusa, który nie tylko uzdrawiał, ale też pozwolił sobie namaścić stopy, który pozwolił o siebie się zatroszczyć. No i właśnie doświadczałam bardzo mocno tego, czym jest ta miłość, do której on nas wzywa.
Mówimy o wolontariacie, czy w wymiarze wolontariatu misyjnego Salvator. No powiedzmy trochę więcej o tym wolontariacie, bo to historia nie 2, 5 czy 10 lat, ale chyba więcej wolontariatu misyjnego Salvator. Jakieś tam takie jubileusze już chyba też przeżywał.
13 rok w tym roku funkcjonuje wolontariat misyjny Salvator i powstał on jako ruch oddolny młodych ludzi, którzy mieli pragnienie właśnie wyjazdów na misję. Zaczynało się od wyjazdów na placówki naszych współbraci, którzy byli poza granicami kraju. po to, aby spotkać się z drugim człowiekiem, aby coś dać o siebie, aby rzeczywiście zrealizować tą posługę, jaką jest wolontariat, czyli jadę zrobić coś bezinteresownie, jadę wykonać jakąś konkretną pracę, a właściwie służbę po to, aby drugiemu człowiekowi było lepiej, zarówno w wymiarze materialnym, jak i tutaj ważny jest ten wymiar duchowy. Na przestrzeni tych 13 lat przez wolontariat misyjny przewinęło się kilkaset, jak nie wiem, czy nie w tysiącach byśmy liczyli.
Więcej, proszę księdza, więcej. Ponad
Marta
pół tysiąca.
Ja
mam wszystko policzone, bo ja tutaj organizowałam jubileusz dziesięciolecia wolontariatu. Także wszystko wiem. A mianowicie ponad pół tysiąca osób wyjechało na misję przez tyle lat.
A ile przewinęło się przez wspólnotę?
Do kilkudziesięciu krajów świata na ponad, z tego co pamiętam, 25 placówek misyjnych. Także to są naprawdę bardzo duże liczby, bardzo konkretna pomoc w wymiarze pracy z dziećmi, posługi w szpitalach, właśnie w hospicjach, na ulicy, w szkołach. To jest naprawdę ogrom dobra i co jest niesamowite, że Helenka mogła być częścią tej wspólnoty, która, co też jest bardzo ważne, po jej śmierci tak naprawdę działa nadal i mam wrażenie, że bardziej i mocniej, no bo kiedy przychodzi do organizacji informacja, że jedna z twoich wolontariuszek zginęła na misjach, co pierwsze przychodzi do głowy? No ogromne zwątpienie, pytanie, czy to w ogóle ma sens? Czy ten wolontariat będzie istniał dalej? Czy ktokolwiek jeszcze pojedzie na misję? No przecież zginęła jedna z nas i co dalej? Po ludzku pytania, na które się nie da odpowiedzieć. Dlaczego? Jak? Taka najlepsza spośród nas. A okazało się, że po jej śmierci zdarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Więcej ludzi przyszło do wolontariatu. Osób, które już były trochę z boku, które już były na wychodnym, bo twierdzili i były takie głosy, że ta śmierć nie może pójść na daremno, że jej misja musi trwać nadal, że przecież my możemy, tak jak tu Kinga opowiadała, dalej tą jej misję kontynuować przez kolejne wyjazdy misyjne. I to było takie piękne, to takie jeszcze oddolne takie zaangażowanie i zryw. I wolontariat działa, nadal jeżdżą wolontariusze na misję. W zeszłym roku pierwszy raz po śmierci Heleny, po 5 latach, powrócili wolontariusze do Kociabamby, do tego miejsca, gdzie była Helena. Także ta śmierć paradoksalnie, która tak po ludzku jest końcem czegoś, końcem ludzkiego życia, stała się początkiem czegoś naprawdę pięknego. I to jest niesamowite, jak Pan Bóg potrafi przekuwać tak tragiczne doświadczenia w naprawdę piękne owoce.
Aktualnie jest dwoje wolontariuszy na swoich wyjazdach. Robert jest w Zambii, niedawno Jakub poleciał do Ekwadoru. Najwięcej wolontariuszy wyjeżdża w trakcie wakacji, wtedy kiedy im czas, studia, praca pozwala na to. Wyjazdy mają bardzo różną długość trwania, od 2 tygodni do nawet roku czy dłuższego czasu. Wolontariusze przygotowują się do tych wyjazdów poprzez spotkania formacyjne, spotykając się w 7 regionach. Łatwiej jest nam jako duszpasterzom przyjechać do wolontariuszy niż ich co miesiąc ściągać z różnych zakątków Polski do Trzebini. No a rzeczywiście mamy wolontariuszy z całej Polski, bo jest to i region gdański, i region warszawski, i region lubelski, i region podkarpacki, i krakowski, i śląski, i region wrocławski. Więc w tych wszystkich miejscach regularnie co miesiąc odbywają się spotkania tych mniejszych wspólnot, podczas których oprócz oczywiście programu formacyjnego, programu duchowego, poprzez różnego rodzaju warsztaty, spotkania, wolontariusze przygotowują się do tych wyjazdów. Przed nami też teraz w lutym kolejne spotkanie ogólnopolskie. 3 razy w ciągu roku cała wspólnota wolontariatu gromadzi się po to, aby spotkać się ze sobą, pobyć, pobudować więzi, relacje. Bo to rodzina, ale też, żeby właśnie poprzez modlitwę i warsztaty przygotowywać się, żeby jak najlepiej być gotowym do tej służby drugiemu człowiekowi w różnych zakątkach świata. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mieli takie poczucie, taki głos w sercu, taki zapraszający do tego, aby włączyć się w to dzieło misyjne Kościoła, żeby dać szansę Panu Bogu, dać szansę sobie i wejść do tej wspólnoty, bo być może jest to naprawdę fantastyczna przygoda, do której Pan Bóg Cię zaprasza. Na naszych social mediach, na naszej stronie internetowej jest wiele informacji, można do nas napisać, zadzwonić. Jesteśmy do dyspozycji, z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. Wolontariat to jest wspólnota. Możemy zrobić tysiące zbiórek, możemy wiele rzeczy poprzygotowywać, ale jeżeli nie będzie tych ludzi, którzy podejmą wyzwanie i ruszą w świat do tych, którzy czekają, którzy są potrzebujący, to no, ta misja nie będzie miała trochę sensu. Wolontariat to jest spotkanie człowieka z człowiekiem i to jest spotkanie, które jest taką dwustronną relacją. Oboje coś dajemy, oboje coś przyjmujemy, tak jak Kinga powiedziała, i do tego też formacja nas przygotowuje.
I myślę, że właśnie kluczowe w tym naszym wolontariacie są relacje, jakie my mamy między sobą jako wolontariusze. I to są właśnie te relacje, one pozwalają nam dawać też dalej. Bo z jednej strony no bardzo istotnym elementem naszego wolontariatu są te wyjazdy zagraniczne, ale też misja na miejscu, po prostu bycie tutaj apostołem Chrystusa i życie w taki sposób, żeby ludzie sami zastanawiali się, dlaczego my tak żyjemy, dlaczego my jesteśmy jacyś może trochę inni niż ten świat nam proponuje. No i to jest dla mnie olbrzymia wartość wolontariatu. Właśnie ludzie, którzy go tworzą, którzy go budują, bo te relacje, jakie my mamy między sobą, są niesamowicie silne i nawet jeżeli ktoś już czasami odchodzi z wolontariatu, czy się troszkę wycofuje, bo nie wiem, kończy studia, zakłada rodzinę, to często więzi trwają i my mamy między sobą relacje, które właśnie, tak jak powiedziałam, pozwalają nam mieć siłę do życia wiarą w codzienności. I to jest wartość no, nieoceniona dla mnie, żeby mieć ludzi, do których można zawsze się odezwać, na których można polegać, na których można liczyć i którzy mają takie same wartości, jakie my mamy. No bo razem czasami, kiedy jesteśmy sami, może się wydawać, że trudno jest przetrwać w tym świecie, no nieraz pełnym wyzwań, pełnym niepokojów, ale kiedy jesteśmy we wspólnocie, no między nami jest Chrystus i tego myślę, że zarówno ja, jak i wielu wolontariuszy doświadcza, że my nie jesteśmy sami. Dlatego serdecznie zapraszam, bo właśnie no, doświadczenie wspólnoty jest czymś umacniającym.
Nie jest też tak, że obecność w wolontariacie kończy się w momencie zakończenia wyjazdów, w momencie na przykład założenia rodziny, jak wielu wolontariuszy to, no, to zrobiło. Teraz takim dowodem na to, że te relacje trwają i są ważne, są rekolekcje, które przygotowujemy dla tak zwanych dinozaurów, a więc tych, którzy już zakończyli posługę w wolontariacie, którzy już często założyli rodziny, mają też dzieci, pracują, podejmują już inne aktywności, ale jest takie pragnienie, aby te relacje pielęgnować, aby pielęgnować też taką atmosferę, która panowała między nimi w wolontariacie. Stąd zrodził się właśnie taki oddolny pomysł. Oni sami zaproponowali, poprosili o to, aby spotkać się, aby zorganizować takie trzydniowe spotkanie o charakterze trochę modlitewnym, rekolekcyjnym, ale też takim, w którym będą mogli się spotkać jak za tych czasów wolontariackich po to, aby po prostu ze sobą pobyć, aby ze sobą wspólnie, tak jak dawniej, się pomodlić. Więc to też jest taki dowód na to, że te więzi we wspólnocie, one nie są takimi więziami roboczymi na potrzeby misji, ale że to są naprawdę przyjaźnie i więzi, które zawiązują się, bo to doświadczenie misji, polegania na sobie nawzajem jest niezwykle, niezwykle cennym doświadczeniem, co też widzimy w przykładzie Helenki, tych relacji, które ona miała, i gdy dzisiaj słuchamy wspomnień, czytamy wspomnienia, jak chociażby te zawarte w książkach, no to widzimy, że te relacje były czymś niezwykle ważnym w tej rzeczywistości bycia we wspólnocie.
I mama mówiła, właśnie mama Helenki, pani Basia, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I oczywiście tatę Helenki, pana Jana również, i siostrę Tereskę też, całą rodzinę. Serdecznie. Właśnie pani Basia w którymś z wywiadów wspominała, że drugim domem Helenki zawsze była Trzebinia, bo Libiąż, z którego pochodzi Helena, to kilkanaście kilometrów właśnie do Trzebini, że ona często wpadała do domu, zostawiała torby i leciała do Trzebini, no bo znowu jakieś spotkanie, znowu jakaś adoracja czy coś, no, no śmieję się oczywiście, ale że bardzo często w tej Trzebini przebywała, bo tam byli ludzie i właśnie to ta wspólnota, o której tutaj jest mowa. My też jako fundacja właśnie staramy się bardzo mocno angażować w działalność wolontariatu. Też jesteśmy obecni na spotkaniach tych ogólnopolskich czy regionalnych, bo staramy się też przede wszystkim przybliżać postać Helenki tym wolontariuszom, którzy jej nie poznali, aby no, niejako też mogli być takimi ambasadorami jej postaci, jej osoby w świecie i w Polsce.
Dla nas, jako dla wspólnoty, to jest też ważne, że aktualnie jesteśmy na ukończeniu, co daj Panie Boże, amen, budowy, właściwie remontu domu, który ma być centrum wolontariatu, takim domem dla wolontariuszy, do którego mogą przyjechać, w którym mogą zawsze się spotkać, w którym jest dla nich dostępna kaplica, w której mają przestrzeń do posiedzenia ze sobą przy kawie, przy herbacie, przy ciastku, do tego, aby móc budować te relacje. Chcemy, żeby ten dom, Centrum Wolontariatu Misyjnego, był właśnie poświęcony, zadedykowany Helence. Chcemy, żeby nosił jej imię jako takiej naszej patronki od spotkań, od tego budowania relacji, które są no, trochę fundamentalne w tym dziele misyjnym, bo nikt na misję nie jedzie sam. Potrzebujemy współpracy, potrzebujemy drugiego człowieka, bo to ułatwia, bo to pomaga, gdy jedziemy w inny kraj, w inny kontekst kulturowy, religijny, mieć kogoś, z kim mogę porozmawiać, podzielić się, po prostu czasem posiedzieć.
To ja sobie pozwolę pójść może do domu, jeśli oczywiście, ale wejdę w słowo. Tak mi się kojarzy, jak mówicie o tym powrocie z prac, czy o tych zjazdach, ksiądz wspomniał, ogólnopolskich, ale też regionalnych, tak jak też apostołowie wracali z tych misji, na które wysyłał ich Pan Jezus i sobie opowiadali, jak było. I to jest to takie też wspólne przeżywanie tego samego, czy czegoś podobnego. Natomiast no mamy taką też dzisiaj okazję posłuchać samej Helenki, bo mówimy o tym, jak ona angażowała się w misję na wyjazdach, no i tam, gdzie też żyła. Jak funkcjonowała, jak pełnią życia też próbowała żyć i przeżywać to wszystko, co Pan Bóg na drodze jej życia stawiał. To chyba 2015 rok, sierpień, wtedy był wolontariat misyjny. Nie wiem, Marta, ty byłaś wtedy?
Czy tak mi się
pamiętasz?
Wydaje.
Zaraz zobaczę, bo tam różne głosy na początku się pojawiają. Ale Helenka no, zadzwoniła i też parę zdań powiedziała na temat tego, jak ona patrzy na kwestie misji wolontariatu. Myślę, że z perspektywy tych lat, które minęły, 8 od wypowiedzenia tych słów i 6 od jej śmierci, ten głos no, też będzie, posłuchanie jej głosu też będzie czymś ważnym. I dla was tutaj wolontariuszy, i z tych, którzy słuchają, którzy ją znali, pamiętali, ale też dla wszystkich, którzy słuchają tej audycji, bo no, poprzez tę jej śmierć przedwczesną, o tym sobie porozmawiamy za chwilkę, jak na to patrzeć z punktu widzenia wiary, ale przez perspektywę tej śmierci ten jej głos trochę zza światów, ale dzięki temu, że on został tutaj u nas w radiu, to możemy też Helenki posłuchać, więc zapraszam, posłuchajmy.
Szczęść Boże, Helenka.
Helenka!
Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich wolontariuszy. Chciałam się podzielić taką jedną krótką myślą. Jest taki piękny film pod tytułem Bella i on się zaczyna takim cytatem: jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Właśnie doświadczenie z wolontariatem, które trwa już ponad 3 lata, chociaż wydaje mi się, że całe życie, jest właśnie bardzo dużej części tak ten cel jest taką myślą przewodnią dla mnie, bo właśnie kiedy 2 lata temu przygotowywałam się do wyjazdu na Ukrainę, no i przygotowywałam się do niego prawie cały rok, po czym nagle w maju okazało się, że jadę do Zambii, co było takim no, dużą zmianą. bo jednak był i zupełnie inny charakter pracy i zupełnie właśnie inny, no inny kraj, inna kultura, zupełnie co innego niż to, do czego się przygotowałam i to, co sobie już wyobrażałam. Podobnie zresztą było w zeszłym roku, gdzie przygotowywałam się do wyjazdu 3-miesięcznego do Emaus. Niestety tam z różnych przyczyn zewnętrznych okazało się, że nie mogę jechać, więc w takim razie miałam jechać do Albanii na miesiąc, gdzie w ostatniej chwili okazało się, że tam też nie mogę jechać. No już z takim zrezygnowaniem myślałam, że w takim razie w tym roku ten wyjazd się nie uda. Po czym w piątek wieczorem pewnego dnia w sierpniu zadzwoniłam do księdza Pawła i tak spytałam, a właściwie to wyjazd do Rumunii to kiedy jest? A ksiądz mi powiedział, że no to już wolontariusze wyjeżdżają i mają wolne miejsca, ale oni jadą jutro rano o 7:00. Ja mówię, aha, no dobrze, to będę w Trzebini i pojadę. No i tak właśnie pojechałam do tej Rumunii na ten wolontariat. No i to takie tylko dwa przykłady z całej tej mojej właśnie historii z wolontariatem, które mi pokazały, że żadne moje plany nie są na szczęście w stanie zniszczyć tego planu, który Pan Bóg dla mnie przygotował i który jest najlepszy, bo on najlepiej wie, co mi jest potrzebne.
No właśnie.
No, przyznam szczerze, że mnie to ostatnie zdanie tak uderzyło, bo ja pierwszy raz też to słyszałam teraz, tak, że żadne plany nie są w stanie zniszczyć tego, co Pan Bóg przygotował. I myślę, że to w kontekście Boliwii, tego, co się tam wydarzyło, to naprawdę bardzo mocne słowa.
No ja jak tak słuchałam Helenki, to miałam poczucie, jakbym trochę słuchała o swoim życiu, bo inaczej, chciałam polecieć na misję na Syberię. Zadzwonił ksiądz Mirek, dyrektor naszego wolontariatu, zapytał, czy pojadę do Albanii. Pojechałam. Później przygotowywałam się do misji w Nigerii, ale wybuchła pandemia. I zostałam bez misji, po czym dowiedziałam się, że wolontariusze jadą do Polski, do Siemysłowa, za tydzień. I zapytałam, czy mogę też jechać? No ksiądz powiedział, możesz. I pojechałam. I myślę, że bardzo dobrze, bardzo bliskie jest mi to doświadczenie Helenki. I tak się śmieję, bo słyszę teraz słowa Boga, jakie wypowiedział wobec mnie, kiedy napisałam maturę i kiedy absolutnie nie wiedziałam, co będzie z moim życiem dalej, a który powiedział, powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. I myślę, że to doświadczenie jest bliskie Helence, jest bliskie mnie i w zasadzie każdemu człowiekowi może być bliskie, że dla każdego Bóg ma plan, tylko trzeba Mu zaufać. No i zaczyna się jazda bez trzymanki.
To ja zapytam może księdza, wicepostulatora. Helenka powiedziała na końcu, że Pan Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. Nieco mniej niż półtora roku później zginęła, zamordowana w Boliwii. Po ludzku myślę, że nikt chyba, albo niewielu powiedziałoby, że coś takiego jest dla człowieka najlepsze. Dziewczyna Marta powiedziała dzisiaj, najlepsza z nas. Nie, że to ona była w jakimś sensie najlepszą z nas i ginie ta najlepsza z nas. Tak, no można to tak jakoś zakwalifikować, tak, że ktoś jest lepszy, ale no wiemy, tyle talentów, tyle możliwości, zdolności i tak dalej. Młoda dziewczyna wyjeżdża i ginie. Długo się nie nabyła w tej Boliwii też, prawda?
Bo dwa tygodnie.
Były dwa tygodnie zaledwie. No i nie. Jak to, proszę księdza, popatrzeć na takie coś?
Nie potrafię inaczej na to patrzeć. W perspektywie wiary, mojej wiary, doświadczenia Pana Boga, tego, jak On daje się nam poznać. I jedyne słowo, jakie mi przyszło do głowy, gdy ojciec zadawał to pytanie, to słowo ufność. Pamiętam, że była taka piosenka swego czasu, dawno, dawno temu. I trochę też to w nawiązaniu do tego psalmu, który wspomniała Kinga. No, zaufaj Panu. Są pewne rzeczy, których nie potrafimy wytłumaczyć. Widzimy dzisiaj ogrom dobra, jaki się dzieje dzięki Helence, dzięki tym wszystkim wydarzeniom, które stały się po jej śmierci. Mamy świadectwa osób, które odzyskały drogę do Pana Boga, które jakoś przez to się zatrzymały. Czy potrzeba było takiego znaku, czy nie można było inaczej? Dlaczego Pan Bóg tak to poprowadził, a nie inaczej? Nie wiem. I wydaje mi się, że ja tak do tego podchodzę, że potrzeba tutaj ogromnej pokory wobec woli Pana Boga. Gdy popatrzymy na karty Pisma Świętego, gdy popatrzymy na życie Chrystusa, gdy popatrzymy na wiele życiorysów świętych, gdy popatrzymy na wiele wydarzeń z historii całej ludzkości, no zawsze się pojawia to pytanie. Nie mógł Pan Bóg inaczej? Nie można było... Dlaczego stało się tak, a nie inaczej? Gdzie był Pan Bóg? Dlaczego na to pozwolił? Pokora i zaufanie, przyjęcie tej woli Bożej wymaga od nas ogromnej wiary. Apostołowie prosili Chrystusa o to, aby im przymnożył wiary. Piotr zaparł się Chrystusa. Mimo to Pan Jezus stawia go jako głowę Kościoła. Apostołowie uciekają od Chrystusa w momencie pojmania, w momencie męki. Mimo to stają się filarami Kościoła. Na przestrzeni wielu lat człowiek przez jakąś słabość, przez grzech zdradza Pana Boga, a mimo to jakoś zawsze to miłosierdzie Boże objawia się człowiekowi. Bóg zawsze jest większy od naszych słabości, od naszych grzechów i zawsze czeka z miłością na nasz powrót. Widzimy, jak wiele dobra stało się po śmierci Heleny, jak Pan Bóg z tej wielkiej tragedii wydobył tak wiele dobra. Po ludzku nam jest przykro. Jest smutek w nas, że straciliśmy kogoś bliskiego, najlepszego z nas, najlepszą z nas. A z drugiej strony jest w nas ta nadzieja i wiara, że no to wszystko, co jest tutaj na ziemi, jest przejściowe i prowadzi nas do tego, co będzie trwałe, co będzie wieczne, co będzie piękne, co będzie całkowitą szczęśliwością przebywania w obecności Bożej. I wierzymy, że Helena tego doświadcza, że Helena jest w tej Bożej chwale, a przykład jej życia, które zakończyło się bardzo młodo, może wiele ludzi doprowadzić do odkrycia, że szkoda czasu na życie byle jak, że szkoda czasu na odstawianie Pana Boga na nie wiadomo kiedy, na jakiś dogodniejszy termin, bo nikt z nas nie wie, ile będzie tutaj na ziemi. Ale wiemy, że jesteśmy tu po to, aby przyjąć Bożą miłość i przeżyć nasze życie tak, żeby cieszyć się wiecznością w niebie. To jest cel, którego nie chcemy tracić z oczu. I widzimy w życiu Heleny, że ona nie traciła Pana Boga ze swoich oczu, że ona nie traciła tego celu, którym jest świętość, którym jest niebo. Ta misja niebo, wierzymy, że w życiu Heleny została zrealizowana w 100%.
Teraz nowa misja.
A teraz misją jest dla nas odkrywanie Bożej miłości w naszym życiu. Tak, żebyśmy przyjmując Bożą miłość, Boże miłosierdzie, uczyli się każdego dnia wierzyć i Mu ufać, Mu zawierzać. Jest... Ostatnimi czasy jestem bardzo zachwycony tą modlitwą, którą Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie, aby została napisana na obrazie, który kazał jej namalować. Jezu, ufam Tobie. Jest to modlitwa prosta, trzy słowa, ale jest to modlitwa naprawdę bardzo trudna, bo Jezu, ufam Tobie, to znaczy ufam Tobie w 100%. To nie jest Jezu, ufam Tobie, ale zostawiam sobie przestrzeń na jakieś moje pomysły, plany, tylko ufam Tobie całkowicie. W tym, co słyszeliśmy w tym telefonie Heleny, słyszymy, że w niej ta ufność była. Chcemy, aby i ta ufność była w nas.
To ja mogę się podzielić takim odnośnie tego, co ksiądz Dominik mówił. Po śmierci właśnie Heleny, kiedy tak w gronie wolontariackim rozmawialiśmy o tym, analizowaliśmy, próbowaliśmy jakkolwiek to zrozumieć, właśnie ta dyskusja, dlaczego ta najlepsza spośród nas, przecież wielu z nas było naprawdę w dużo bardziej niebezpiecznych miejscach, bo Boliwia to, śmialiśmy się jeszcze z dziewczyn przed wyjazdem, że to taki pięciogwiazdkowy hotel, niesamowicie dobre warunki i to jak siostry dziewczyny przyjęły, to było niesamowicie, naprawdę z całym sercem i pod względem warunków pobytowych i wszystko. No i tak w tej dyskusji koleżanka Madzia powiedziała coś, co pamiętam do tej pory, a mianowicie wiesz co, Helena po prostu chyba już była gotowa na niebo, a my musimy sobie jeszcze zapracować. I myślę, że to są takie słowa, które bardzo do mnie trafiają mocno. Kiedy ktoś się pyta, dlaczego tak młoda, dlaczego to się wydarzyło, to właśnie ta gotowość na niebo, powołanie przez Pana Boga. A my pracujmy sobie na to niebo całym naszym życiem i na tą świętość, do której dążymy.
Tak jak ksiądz Dominik powiedział, że na misję nie jedziecie samemu, tak, ja myślę, że do nieba też nie jedziecie samemu i głęboko wierzę, że Helenka już tam jest w niebie i teraz ciągnie nas do siebie i jest takim oparciem dla nas na tej drodze. Także to jest cel dla nas na każdy dzień, żeby po prostu tam iść, żeby żyć tutaj na ziemi w pełni, ale żeby już sercem przebywać w niebie.
Coś zagramy, ksiądz tutaj mi pokazuje, proponuję, ale ja nie widzę.
Tak, chciałbym zaproponować odnośnie tej wiary i ufności. Jest taka piosenka napisana przez naszych współbraci, księdza Pawła Radziejewskiego, który od niedawna posługuje w Kolumbii, księdza Jurka Lazarka, który jest duszpasterzem Ruchu Młodzieży Salwatoriańskich, Wierzyć jak Piotr. I tam mamy tak naprawdę piękne słowa o tym, że musimy się uczyć tej wiary i przyjmowania Pana Boga. A mamy dobre przykłady do tego.
Dokładnie. Ja tylko przypomnę, bo pojawiają się nowe komentarze i nowe SMS-y, że można do nas dalej pisać na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytamy Was, czym jest dla Ciebie świętość? SMS 536-600-500 i telefony, czekamy na młodych słuchaczy, 56-655-23-55 albo 56-655-23-56, powtórzę, 56 to kierunkowy do Torunia, 655-23-55 i 655-23-56 dla aktywnych dzisiaj książki, kawa z Helen, rozmowy o wartościach i życiu świętej pamięci Heleny Kmieć, więc zachęcam do tego, żeby telefonować i taka książka do Was powędruje.
Dotknąć co nie namacalne, widzieć jasno niewidzialne. niedzielne. Daj mi siłę, bym uwierzył, bym mógł w pełni życie przeżyć.
Jednakiem wskrzeszonym w naim, stać smak uwolnienia od wielu legionów i spojrzeć w twarz Bogu na górze Tabor.
Wierzyć jak Piotr, utwór grupy muzycznej wolontariatu misyjnego Salvator z Helenką też na początku, tak? Z tego co.
Tak, dokładnie, bo to jest tutaj ciekawe, że Helenka bardzo dużo nagrywała piosenek w kaplicy w Trzebini właśnie z jeszcze też wolontariuszką Madzią, Madzią Kanią, więc bardzo dużo utworów gdzieś tam takie nagrywane telefonem, były różne fragmenty, więc staraliśmy się też na tej płycie wykorzystać jakieś jej fragmenty.
To ładnie całkiem
Ta płyta to był w ogóle pierwszy projekt fundacji imienia Heleny Kmieć.
Tak, dokładnie, tak było. Tak
o fundacji powiemy, ale mamy telefon. Ktoś do nas dzwoni. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata z Podkarpacia.
Witaj, Renato. Co nam powiesz?
Pytanie, czym jest dla mnie świętość? Świętość to doskonalenie się, być podobnym do Boga coraz bardziej, służyć innym wierze, nadziei, miłości, niosąc właśnie tą wiarę, nadziei, miłość tam, gdzie jej brak. Oddawać innym całe swoje serce, to, czym mogę się podzielić. Przynajmniej dla mnie, tak to oznacza.
A łatwe to jest w twoim
życiu?
No
i trudne. W dzisiejszym czasie dać coś od siebie jest bardzo trudne. Kiedy ten świat goni za konsumpcjonizmem, za tym, żeby tylko jak najwięcej dostać dla siebie, nie zwracając uwagi na bliźnich.
Dziękujemy, pozdrawiamy cię w takim razie, Renato, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak mi się skojarzyło, to może warto wyjechać z wolontariatem misyjnym Salvator gdzieś.
Właśnie.
Tam się, ja odkąd jestem wolontariacie, mam trochę inne zdanie na ten temat. Naprawdę ludzie są niesamowici. A nasi wolontariusze dla mnie są takim przykładem ludzi, którzy no właśnie są takimi ultranormalnymi ludźmi, a którzy jakoś tak... wcale nie ulegają temu światowi, tylko...
Bijają ten klin, nie? No i właśnie Helenka też tak robiła, to co tutaj pani przed chwilą opowiadała w telefonie, że ten świat uczy nas zupełnie czego innego i pokazuje i jest trudno. No i są tacy ludzie, jest taka Helenka, która jest taką zadrą trochę, kiedy właśnie i to jest też taki, mam wrażenie, fenomen, dlaczego ona też tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu wywraca ludziom życia do góry nogami, no bo... słyszą o takiej dziewczynie, no, która zginęła, okej, okay, ale przez jej śmierć ludzie mogą poznać, jak pięknie żyła. Dowiadują się o niej i nagle uświadamiają sobie, że kurczę, przecież ona żyła chwilę temu, była taka jak ja, no to dlaczego ja tak nie mogę żyć? No i tutaj się zaczyna właśnie cała ta praca i to Boże działanie za pomocą Helenki, tak ja w to wierzę, gdzie ona swoim życiem pokazuje, że każdy z nas może właśnie tak żyć, tak pięknie.
I takich ludzi naprawdę jest niemało. Ludzi, którzy żyją pięknie, ludzi, którzy pokazują, że ta życie z Panem Bogiem jest przygodą, w którą warto wejść, którą warto podjąć.
A Helena jest taką wszystkich ambasadorką.
Tak. I takich ludzi też zapraszamy do tego, aby spróbowali włączyć
podjęli
się w dzieło
wyzwanie.
Wolontariatu. Tak, tak podjęli jest. Wyzwanie. To jest taki nasz hasło.
Mamy telefon. Zaraz zobaczymy, może ktoś, kto się podjął takiego wyzwania. Halo, halo.
Szczęść Boże. Szczęść Dominika w Gdyni.
Szczęść Boże, Dominika.
Tak, chciałam pozdrowić księdza Dominika przede wszystkim i wszystkich w studiu.
Pozdrawiam region gdyński, północny.
Gdański.
Trójmiejski.
Trójmiejski.
Jeszcze elbląski.
Ważne nad morzem.
Region północny.
No, więc ja właśnie zaczęłam działać w wolontariacie w tym roku, więc jeszcze nie byłam na żadnym wyjeździe, ale właśnie chciałam się podzielić, no po pierwsze doświadczeniem takim, że właściwie do wolontariatu trafiłam właśnie przez Helenkę. I no właśnie ja 5 lat temu usłyszałam, chyba artykuł jakiś przeczytałam, właśnie to było rok po śmierci. No i wtedy właśnie mnie to tak zainspirowało, potem słuchałam dużo świadectw, no ale potem trochę to ucichło. No i gdzieś tak rok temu właśnie znowu zaczęłam, też dostałam potem książkę i płytę i no i w tym roku, jak się okazało, właśnie też teraz zaczęłam studia, no i właśnie się okazało, że w Gdańsku jest spotkanie i mi akurat pasował termin, co nie jest takie łatwe zawsze, więc no właśnie wtedy pojechałam. No i też w Helence niesamowicie zawsze mnie inspirowało to, że ja czułam jej obecność. I to, co słyszałam potem jakby w świadectwach, że inni też tak mają, no po prostu to jest niesamowite, jak ona gdzieś pomaga po prostu w takim codziennym życiu. I też to, co powiedziała o tych planach, to mimo, że ja jeszcze nie byłam na wyjeździe misyjnym, no to widzę nawet teraz w takiej codzienności, jak bardzo często mi się zmieniają te plany i to tak w ostatniej chwili. A potem się okazuje, że w sumie to nawet lepiej wychodzi niż miało być. Więc tak, no i jeszcze może odnośnie tego tematu świętości, to mi przyszła taka myśl, że świętość to życie w obecności Pana Boga, wypełnianie Jego woli. Święty wszystko, co robi dla Pana, w każdym momencie jest gotowy na spotkanie z Panem. I tu też tak mi się przypomniało o świętym Dominiku Savio, który jest moim patronem. Że zapytanym o to, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że za minutę ma umrzeć, odpowiedział, grałbym dalej w piłkę. I to jest dla mnie takie niesamowite, że po prostu w takiej codzienności wiedzieć, że to, co się robi, to jest dobre. I po prostu jakby nie przejmować się tym, bo właśnie jakby wiedzieć, że jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem. I też to, co mi przyszło, to właśnie to też gdzieś usłyszałam taką myśl kiedyś o tym, że bez względu na to, w jakich warunkach się znajdujemy teraz, to są najlepsze okoliczności do tego, żeby stać się teraz świętym.
Piękne.
No i jeszcze właśnie mogę jeszcze przytoczyć fragment książki właśnie świętego Jana Bosko o świętym Dominiku Savio, właśnie o świętości. Savio już 6 miesięcy przebywał w oratorium, gdy usłyszał tam kazanie na temat łatwego sposobu dojścia do świętości. Kaznodzieja zatrzymał się specjalnie nad rozwinięciem 3 myśli, które wywarły wielkie wrażenie na duszy Dominika. Wolą Bożą jest, byśmy stali się świętymi. Można to osiągnąć łatwo. Wielka nagroda przygotowana jest dla tego, kto stanie się świętym. Kazanie to stanowiło dla Dominika iskrę, która rozpaliła mu serce miłością Boga. Przez kilka dni nic o tym nie mówił, ale był mniej wesoły niż zazwyczaj, tak że zauważyli to jego koledzy i zauważyłem również ja. Sądząc, że spowodowane jest to nowym kłopotem zdrowotnym, zapytałem, czy nie czuje się źle. Wprost przeciwnie powiedział. Cierpię na pewne dobro. Co chcesz przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, że czuję pragnienie i potrzebę zostania świętym. Nie sądziłem, że można zostać świętym z tak wielką łatwością, ale teraz, gdy zrozumiałem, że można tego dokonać również będąc wesołym, chcę tego absolutnie i absolutnie czuję potrzebę zostania świętym. Proszę więc powiedzieć mi, jak mam postępować, by rozpocząć to zadanie. Pochwaliłem to postanowienie, ale upomniałem go, by się nie niepokoił, gdyż w emocjach duszy nie poznaje się głosu Pana, że wprost przeciwnie, chciałem, by był stale i umiarkowanie wesoły. Zalecając mu wytrwałość w wypełnianiu swych obowiązków dotyczących pobożności i nauki, poleciłem mu, by zawsze brał udział w rozrywkach ze swymi kolegami. Pewnego dnia powiedziałem mu, że chcę mu coś podarować, to byłoby w jego guście, ale moją wolą jest, by to on sam dokonał wyboru. Podarkiem, o który proszę, szybko powiedział, jest, by ksiądz uczynił mnie świętym. Chcę cały oddać się Panu na zawsze i czuję potrzebę zostania świętym. Jeśli nie stanę się święty, nie zrobię nic. Bóg chce mnie mieć świętym i ja muszę się nim stać. Pewnego razu dyrektor, chcąc dać dowód specjalnej miłości do chłopców, pozwolił im poprosić na kartce o coś, co będzie możliwe do zrealizowania. Każdy może sobie łatwo wyobrazić śmieszne i dziwaczne prośby wyrażone przez chłopców. Savio, wziąwszy kawałek kartki, napisał słowa. Proszę, by ksiądz zbawił moją duszę i uczynił mnie świętym. Pewnego dnia tłumaczono niektóre słowa na podstawie ich etymologii. A Dominik spytał, co oznacza. Odpowiedź brzmiała. Dominik znaczy należący do Pana. Proszę zobaczyć, dodał, czy nie mam racji, prosząc księdza, by uczynił mnie świętym? Nawet imię mówi, że należy do Pana. A więc ja muszę i chcę całkowicie należeć do Pana i chcę zostać świętym.
Amen.
Dzięki wielkie, Dominika, za to piękne podzielenie się i myślę, że to też jest takie, to co przytoczyłaś, to świadectwo, że no świętość jest misją możliwą dla każdego z nas.
I niczym zadufanym jest mówić, że dążymy do świętości, bo Helena w takiej ankiecie też, którą wypełniała w ramach rekolekcji, na pytanie, jaki jest jej cel życiowy, napisała jedno słowo, świętość. I myślę, że to też jest taki piękny przykład, że w tej pokorze i w tym takim naszym życiu codziennym ta świętość jest osiągalna dla każdego.
Tak, że ona nie jest niemożliwością, ale jest takim zadaniem, które Pan Bóg ma dla każdego z nas, ale przez każdego z nas jest ono wykonalne. I cieszę się, Dominika, że się widzimy na spotkaniu ogólnopolskim.
Już za 2 tygodnie.
Dominika jeszcze poda adres, to wyślemy jej książkę, niech sobie czyta i wzrasta też w świętości. Jedno takie ode mnie, kiedy właśnie to, o czym Marta powiedziała, o tej ankiecie, to zaraz po śmierci gdzieś Helenki wyszło świętość, no to tak ja to przyjąłem, tak no fajnie napisała, nie, i tak miło, że taka młoda tak napisała, ale z tej perspektywy paru lat no, zaczynam taką głębię w tym dostrzegać rzeczywiście, że to nie było takie, nie wiem, poryw serca, że no fajnie, jak tak napiszę, to może będę inna niż wszyscy, prawda? Bo tam każdy ma swoje cele jakieś, a moim będzie trochę taka nietypowa może świętość, ale dzisiaj jakoś tak no, z tej perspektywy, o tym też trochę wspominał ksiądz Dominik, że patrzymy na to, co się wydarzyło też z perspektywy i dopiero wtedy zaczynamy jakoś inaczej na to patrzeć i rozumieć. I dzisiaj z tej perspektywy, no 6 dopiero lat, ale to już dużo. Myślę, że można zupełnie inaczej i na tę jej świętość w ankiecie, o której napisała, i na inne aspekty też życia popatrzeć. Fundacja się zajmuje między innymi takimi rzeczami. A czym się jeszcze zajmuje fundacja? Bo o wolontariacie mówiliśmy sobie, o beatyfikacji mówiliśmy, podamy jeszcze adres i te wszystkie dane, gdzie można się skontaktować. To już wszyscy, nie tylko młodzi będą mogli napisać i zadzwonić do księdza Dominika i nie tylko.
Tak jest.
Ale no, fundacja, widziałem tę wystawę, przynajmniej taką poskładaną jeszcze, nierozłożoną, ale jutro Marta jedzie gdzieś tam w okolice Siedlec z wystawą.
Tak, pozdrawiam serdecznie Skórzec cały, do którego już jutro zawitam.
Co robicie jako fundacja? Oprócz tego, że chyba trochę pomogliście w postulacji już w tej działalności waszej, czy z tej działalności waszej trochę rzeczy ciekawych i pożytecznych udało się zgromadzić.
No mamy nadzieję, od nas też wyszedł list postulacyjny do księdza arcybiskupa. Przede wszystkim dlatego, że my od samego początku, po śmierci Helenki, odkąd powstała fundacja, byliśmy takim miejscem, które starało się pielęgnować pamięć o niej, ale przede wszystkim też niejako zachowywać te takie wspomnienia i historie i świadectwa ludzi, którzy ją znali, ale też którzy poznali ją po śmierci, więc też my te wszystkie świadectwa przekazaliśmy biuru postulacyjnemu. Przede wszystkim staramy się kontynuować misję Heleny nadal, aby ona trwała poprzez ręce nas, którzy jesteśmy w fundacji, a jesteśmy wolontariuszami misyjnymi, znaliśmy Helenkę osobiście, więc tutaj też taka misja tu i teraz dla nas, ale przede wszystkim też poprzez ręce wszystkich właściwie ludzi dobrej woli, bo przede wszystkim prowadzimy program stypendialny, który od jednego stypendium w Boliwii te 5 ponad lat temu obecnie rozrósł się do 5 krajów i ponad 120 stypendystów. Także jest to bardzo konkretna i wymierna pomoc, realizowana też w takim duchu mądrej pomocy, bo sami jako doświadczeni wolontariusze misyjni staramy staramy się pomagać mądrze, bo wiemy, że pomocą też można skrzywdzić ludzi, więc ten program stypendialny jest bardzo wieloaspektowy, jest we współpracy z misjonarzami, którzy koordynują stypendystów na miejscu, przeprowadzają wywiady środowiskowe, aby każda pomoc była szyta na miarę potrzeb i była mądra. Wystawa plenerowa, o której mówił ojciec, taki mój mały kram, jak się śmieje, z którym jeździmy po całej Polsce. Co tydzień jesteśmy w innej parafii w Polsce, opowiadamy o Helence, tą wystawę rozkładamy na tydzień, także bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu wszelkie parafie, które chciałyby taką wystawę u siebie powitać. To jest całkowicie bezpłatna inicjatywa, a o Helence można się dużo dowiedzieć. I przy okazji tej wystawy odwiedziliśmy już ponad 80 parafii w całej Polsce. Spotykamy ludzi, bardzo dużo ludzi. Tak już sobie doszacowaliśmy, że około 40 tysięcy osób dzięki wystawie i naszym prelekcjom usłyszało o Helence. A nie tyle, co usłyszało, ale dowiedziało się więcej, bo niesamowite jest to, że gdziekolwiek jesteśmy, czy to Podlasie, czy Szklarska Poręba, czy Świnoujście, czy Dębica, wszędzie ludzie słyszeli o niej i wszędzie ją kojarzą. A dzięki tym akcjom mogą się dowiedzieć więcej, więc to jest też takie piękne i ubogacające. I spotykamy ludzi naprawdę poruszonych jej życiem, którzy opowiadają nam często ze łzami w oczach, dzielą się swoimi przeżyciami, tym jak Helena zmieniła ich życie, jak często, jak oni sami wierzą dzięki takiemu, jak oni mówią, wstawiennictwu Heleny, coś się wydarzyło w ich życiu. Więc no, wierzą, że działa cuda i no to oczywiście na etapie procesu beatyfikacyjnego będzie wszystko weryfikowane. Później, oprócz wystawy plenerowej, no co chwilę coś staramy się wydawać w różnych formach, żeby przybliżać Helenkę kolejnym osobom. Czy to książka, która właśnie teraz miała premierę, Kawa z Helen, czy płyta, z której słyszą Państwo utwory teraz. No i takie projekty wydawnicze, publikacyjne. Ogólnopolski projekt edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych, aby mogły się uczyć dobrych wzorców i też uczyć się pomagać od małego. Więc tych inicjatyw naprawdę jest bardzo dużo. Czy prelekcje, świadectwa, ogólnie jesteśmy otwarci na każdy głos ze strony ludzi tak naprawdę zewsząd, którzy chcą zrobić coś z Helenką i do tego bardzo serdecznie zapraszamy do takiego kontaktu, czy to prelekcje, czy świadectwa, czy różne formy powiązane z nią, wszystko jest zawsze do zrobienia i po to też jesteśmy, po to też działamy, aby szerzyć jej postać szerzej i być też takim zapleczem i wsparciem tutaj dla biura postulacyjnego w kwestii tej promowania i jej postaci i charyzmatu.
To powiedz, gdzie można was zamówić taką wystawę, prelekcję, świadectwo.
Wszystko, co robimy, jest bardzo skrzętnie i dokładnie opisane na stronie helenakmieć.pl, bez polskich znaków. Mhm. Tam też są wszystkie namiary do nas na wystawę. Można poczytać też świadectwa różnych osób, które pisały o swoim takim wpływie Helenki. Są też wszystkie namiary na biuro postulacyjne. Także wszystko znajdziecie Państwo na tej stronie i wszelkie namiary i kontakty.
Mhm. Zaraz wracamy do rozmowy, do takiego już powoli lądowania, bo czas nam się kończy bardzo szybko dzisiaj. Zagramy Zaprowadź mnie tam. Katarzyna Owoc, kto to jest? Co to będzie za piosenka?
Piosenka jest dla nas bardzo ważna. Jakoś tak też towarzyszyła nam w...
Bezpośrednio po śmierci Heleny, bo...
Tak. W tych wydarzeniach też pogrzebu, modlitwy.
Zaprowadź mnie tam, gdzie powrotu nie ma. Myślę, że to
taką
są
naszą modlitwą.
Takie słowa bardzo dobitne i też wyrażały to wszystko, to też działo się w sercach wolontariuszy. Kasia Owoc, którą serdecznie pozdrawiamy, jest liderem grupy muzycznej, była liderem grupy muzycznej przez wiele lat i właśnie to ona głównie tutaj śpiewa w tej piosence, a towarzyszy jej cała grupa muzyczna wolontariatu.
Nasza wolontariuszka. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do naszej ultra uzdolnionej grupy muzycznej.
Którą Helenka założyła.
Kolejne osoby z talentem muzycznym. Talent muzyczny i misje to jest naprawdę coś bardzo dobrze ze sobą komponującego się.
Zaprowadź mnie tam, skąd powrotu nie ma, gdzie ustawiam. gdzie światłością pachnie, każdy skrawek nie.
Siedem minut po 23:00, zaprowadź mnie tam. My dzisiaj mówimy o świętości, która jest naszą misją i o niezwykłym, zwykłym życiu Heleny Kmieć, o której mówimy trochę więcej. Ksiądz powiedział i Marta też, strona helenakmieć.pl bez polskich znaków, czyli bez tego ci na końcu. Helena Kmiec po prostu .pl, tam więcej, ale za chwilkę też podamy numery telefonów do biura postulacji, czyli by zgłaszać świadectwa, ewentualne kwestie, które związane są z Heleną Kmieć, jakieś spotkania, listy, pamiątki, świadectwa, łaski, no bo to już te kategorie, prawda? Czym jest dla ciebie świętość? Rozgadaliśmy się, ale dobrze nam się tutaj w studiu rozmawia, ale nie zapominamy, że jesteście wy też z nami po drugiej stronie, czyli w głośnikach słuchacie tego, co się dzieje i piszecie dla nas różne, do nas różne komentarze. Między innymi Adam napisał tak definicyjnie, czym jest dla ciebie świętość? Praktykowaniem cnót w stopniu heroicznym. Ksiądz wicepostulator chyba się zgodzi, bo to tak...
Absolutnie się zgadzam.
Technicznie to tak nazywamy. Mateusz pisze tak. Ja często zawodowo przejeżdżam przez Libiąż, Chrzanu w Trzebinie. Zdarza mi się bywać na grobie Helenki, czy przejeżdżać obok jej kościoła parafialnego. Parafia Przemienienia Pańskiego.
Świętej Barbary, ale tak.
Druga jest Przemienienia Pańskiego.
Obok jest ulica jej imienia.
obok przemienienia pańskiego, tak dokładnie. Co śmieszne, zdarzało mi się już w tym roku kilka razy oprowadzać grupy po Libiąży śladami Helenki. Do tego stopnia to też już jest takie piękne, że ludzie potrafią z całej Polski przyjechać. Naprawdę wiele godzin, żeby odwiedzić grup Helenki, bo jest dla nich ważna. I chcą zobaczyć te miejsca, które były częścią jej życia. I to też jest cudne dla mnie, że może jej postać tak bardzo być tak ważną częścią kogoś życia i to życia tak naprawdę wielu ludzi.
No mówiłaś, że to miejsce, do którego jutro jedziesz, że oni poświęcili cały jeden dzień po to, żeby z Podsiedlec przyjechać do...
Do Libiąża, tak, dokładnie. Mhm. Tutaj kolejny raz pozdrawiam Skórzec. Oni, to grupa koło misyjne imienia Helenki Kmieć. I oni w dzień wolny od zajęć lekcyjnych, w dzień edukacji narodowej, kiedy dzieciaki mają wolne, postanowili 6 godzin w jedną stronę jechać do Libiąża, żeby odwiedzić grup Helenki. Byli tam kilka godzin tylko i znowu 6 godzin wracali do domu i naprawdę zebrał się taki 30-osobowy autobus dzieci, którzy chcieli i było to dla nich ważne. I myślę, że to jest też piękne, że Helena trafia do dzieci i do młodzieży i to też właśnie ma na celu też taka działalność edukacyjna fundacji tutaj w Polsce, że my jeździmy po szkołach, robimy warsztaty, prelekcje, opowiadamy o Helence i pokazujemy ją jako taki dobry przykład do naśladowania dla dzieci i młodzieży. I też prowadzimy takie projekty edukacyjne dla dzieci w Polsce, żeby też inspirując się Helenką uczyli się pomagać w swoich środowiskach, bo ta misja nie zaczyna się od wyjazdu do Afryki, tylko zaczyna się tu i teraz od małych rzeczy.
To jest ten projekt Podaj
Dobro Dalej, dokładnie, którego 5. edycja właśnie trwa.
A Mateusza, jak przejeżdżasz często przez Trzebinie Libiąż, Chrzanów, to mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprosić na kawę do naszego nowego domu. Więc jak będzie dom, to zapraszamy na kawę.
Nie, co chciałem jeszcze, żeby nam nie umknęło. Tak sobie myślę, kiedy słucham tego, co mówicie i czytam, no to już rzeczywiście się bardzo poważna sprawa robi z tego, z tej historii z Helenką, prawda? Zobaczcie, tak sobie opowiadaliśmy parę lat temu, wspominaliśmy ją po śmierci już, a dzisiaj mamy ulicę jej imienia, grób, na który ludzie chodzą,
pielgrzymują
właśnie, zatrzymują się specjalnie, przyjeżdżają grupy, które się też no, specjalnie po to wybierają, żeby ten grób nawiedzić. Mamy biuro, które zajmuje się zbieraniem świadectw, pamiątek, wszystkiego, co związane z Helenką, więc naprawdę no, poważne sprawy. Ja pytanie mam takie do księdza też, a modlić się można przez wstawiennictwo Helenki już, czy jak to jest? Swoimi słowami.
Oficjalna, znaczy tak, jeśli chodzi, no dostajemy informacje od osób, które przyzywając prywatnie w swoich modlitwach wstawiennictwa Helenki, doświadczyły różnych łask, wierzą, że to było za jej wstawiennictwem. Takie świadectwa do nas napływają, o takie świadectwa też prosimy, no bo jest to konkretny znak jakiś
działania
właśnie kandydatki na ołtarze. Jeśli chodzi o modlitwę, no to modlitwa z prośbą o ogłoszenie kogoś błogosławionym jest podawana do wiadomości, kiedy już trwa proces beatyfikacyjny. Ta modlitwa wtedy też jest odpowiednio ułożona, przygotowana. Nie wiem, na ile słuchacze mogą kojarzyć. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że taka modlitwa towarzyszyła, była dość popularna o beatyfikację chociażby papieża Jana Pawła II. Więc jeżeli rozpocznie się proces i wszystko będzie szło w dobrym kierunku, to taka modlitwa też się pojawi i będzie podana do wiadomości. Będzie ona też zatwierdzona przez właściwą władzę kościelną, bo każdy proces beatyfikacyjny, tak też jak czytamy we wskazaniach Kościoła, w tym co mówi dykasteria do spraw świętych, no musi być poprowadzony z należytą starannością. To nie jest kwestia trochę takiego, mówiąc kolokwialnie, hura optymizmu, ale takiego uczciwego sprawdzenia, a przede wszystkim po Bożemu rozeznania woli Bożej. Czy Pan Bóg tego oczekuje, czy to jest wola Pana Boga? Jeżeli tak będzie, to tak będzie.
My na ten moment w fundacji właściwie mamy takie obrazki z Helenką, z taką modlitwą, która nie jest modlitwą jakby wstawienniczą, ale jest modlitwą powiązaną z nią i na ten moment przed rozpoczęciem tego procesu beatyfikacyjnego jest taką modlitwą towarzyszącą jej osobie, więc takie jakby obrazki posiadamy, ale właśnie, tak jak ksiądz Dominik mówił, te oficjalne już powiązane z procesem to będą przy rozpoczęciu. Natomiast jeśli ktoś chciałby taką modlitwę powiązaną z Heleną, to też jest ona dostępna na naszej stronie internetowej. Można sobie to zobaczyć, jak to wygląda.
Ale próbować można.
Oczywiście.
Swoimi słowami.
Rozmawiać,
bo kojarzy mi się co? Taka w takich przypadku świętych różnych, taka oddolność, prawda? Tak jak nawet te okrzyki Santo Subito na pogrzebach, czy to Jana Pawła II, czy teraz Benedykta XVI, tak i w przypadku świętych różnych i pielgrzymki na ich groby.
Tego chyba by procesu nie było,
samo
prawda?
Rozpoczęcie właśnie przygotowań do procesu, powołanie postulatora.
Z czegoś wynika.
Nie byłoby, jakby ono nie bierze się samo z siebie, tak? Ono jest odpowiedzią właśnie na prośby wiernych, tak. które są wyrażane. I dlatego oczywiście możemy, to jest prywatnie możemy tak się też odwoływać, prosić, modlić, ale jeśli chodzi o taką oficjalną modlitwę, to żeby tutaj wszystko było
jak należy, to będziemy czekać oczywiście, ale co? Zachęcamy, żeby, bo to, co ksiądz powiedział,
zachęcamy.
Sprawdzamy, czy taka jest wola Pana Boga. A żeby sprawdzić, to warto spróbować
się. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że modlimy się do Pana Boga.
Do Pana Boga, prosząc o wstawiennictwo.
A wierzymy, że Helenka cieszy się chwałą nieba i że jest wśród świętych w niebie. Takie przekonanie nam towarzyszy. Gdyby tego przekonania nie było, to nie mielibyśmy z czym zaczynać w ogóle sprawy beatyfikacji. A co do tego, co ojciec wcześniej mówił odnośnie tego działania, że tak rozmawialiśmy, a że tu już konkretne rzeczy się dzieją, to jest też coś, co mocno towarzyszy i działaniom fundacji, i wolontariatu. Mianowicie słowa naszego założyciela, błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Zgromadzenia Salwatorianów. Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. Nasz założyciel był człowiekiem wielkiej pasji, wielkiej energii, który angażował wszelkie siły w tym dziele apostolstwa, w tym dziele docierania do każdego człowieka z tą prawdą o tym, że Jezus Chrystus istnieje, Jezus Chrystus kocha każdego człowieka i każdy człowiek powinien żyć tak, aby zasłużyć, aby osiągnąć tą chwałę nieba. To, co Pan Jezus dokonał, zbawił każdego człowieka, aby każdy człowiek świadomie przyjął to Boże zbawienie. I te dzieła, które powstają przy naszym zgromadzeniu, a między innymi właśnie w ostatnim czasie wolontariat misyjny, czy teraz fundacja, te dzieła przede wszystkim mają na celu głoszenie Chrystusa. Inaczej, to by było trochę bez sensu, a my mamy na celu przede wszystkim docierać do każdego człowieka z prawdą o zbawieniu, o tym, że Jezus Chrystus zbawił każdego człowieka i warto żyć tak, aby przyjmować to zbawienie w codzienności, aby żyć tak, żeby naszym celem była świętość.
A najlepszym tego przykładem, że to nie są puste słowa, jest fakt, że ten cytat ojca błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana jest wyryty na grobie Heleny w Libiążu, gdzie jest pochowana na samym przodzie nagrobka właśnie, bo ona te słowa brała bardzo do siebie nie tylko jako teorię, bo Helena nie była teoretykiem, ona była praktykiem dobra. I dopóki właśnie na świecie ten jeden człowiek, który nie zna i nie kocha, nie wolno ci spocząć. I Helenka paradoksalnie nie spoczęła. Ona nadal działa i nadal poprzez naprawdę serca wielu ludzi realizuje realnie te słowa.
Za chwilkę Idź i Głoś sobie zagramy też w kontekście tego, co mówimy i o czym wy mówicie, ale może podajmy już teraz jakiś kontakt do biura postulatora czy wicepostulatora, nie wiem jak to jest.
Biuro jest jedno postulacyjne jest. Sprawy no tak. Heleny Kmieć w Krakowie, tam gdzie jest, przebywa ksiądz postulator, ksiądz Paweł Wróbel. Adres biura postulacyjnego to Kraków 30364, ulica Świętego Jacka 16. Ulica Świętego Jacka 16, 30364 Kraków. To jest adres biura postulacyjnego, pod który można pisać, wysyłać świadectwa, opisy doznanych łask, czy doświadczenie działania Heleny w swoim życiu, bądź jakieś wspomnienia, materiały. Jeżeli ktoś dysponuje, to zwracamy się z gorącą prośbą, aby to czynić. Można także pisać do nas mailowo na adres beatyfikacja@helenakmiec.pl, beatyfikacja@helenakmiec.pl, bądź też zadzwonić do nas telefonicznie. Jesteśmy praktycznie cały czas pod telefonem biura postulacyjnego. Numer kontaktowy to 12 352 27 55. Numer do biura postulacyjnego procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć 12 352 27 55.
Kto nie zdążył zapisać, to teraz szykuje sobie jakąś kartkę i długopis. Powtórzymy te numery jeszcze przed końcem naszej audycji, a teraz utwór Idź i Głoś. No i tak na koniec naszej audycji i ci głoś wybrzmiało, to takie przesłanie, z którym was zostawiamy, ale gości też poproszę o to, żeby takie słowo na niedzielę, czyli na piątek wieczór nam zostawili. Nie wiem, tak myślałem może w takim kierunku, co by nam Helenka dzisiaj powiedziała w kontekście tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, bo i telefony, i różne komentarze i wpisy na temat tego, że no, że jest ciężko, ale chyba nie było takich czasów, kiedy było jakoś wybitnie łatwo głosić Ewangelię, więc no pytanie do was, którzy znacie trochę lepiej ode mnie Helenkę.
A im było ciężej, tym większe efekty były.
No właśnie, ale co ona by nam powiedziała dzisiaj?
Powiedziałaby to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Idź i głoś słowo Chrystusa w świat, niech jego blask i moc umacnia cię, bo jest jeszcze tylu z nas, co Boga nie znają wciąż. Bądź zatem lampą dla ich stóp, drogowskazem dróg. Jesteśmy jako chrześcijanie powołani do tego, aby być znakami Bożej obecności w świecie. Może to brzmi trochę tak z wysokiego C, ale taka jest prawda. Mamy być znakiem, bo być może nasze życie, to co wyniknie ze spotkania ludzi z nami, będzie dla nich jedyną Ewangelią, z jaką będą mieć kontakt. I widzimy po życiu Heleny, że ona była takim znakiem Bożej obecności w świecie i nie czekała. Ona naprawdę wzięła sobie do serca te słowa, które pamiętamy, powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wstań z kanapy i do przodu. I dzisiaj wolontariat misyjny to jest przestrzeń, gdzie naprawdę możemy wstać, iść i głosić te słowa piosenki, która jest takim hymnem naszej wspólnoty, naszego wolontariatu, są takim streszczeniem, podsumowaniem, brakuje mi mądrego słowa, tego, o co chodzi w byciu, konkluzją, o co chodzi w naszym byciu w wolontariacie.
No to ja, co powiedziałaby Helena, to powiem to, co napisała w swoim podaniu wyjazdowym, ponieważ każdy wolontariusz takie podanie składa, aplikując niejako o wyjazd misyjny. I ona w jednym ze swoich podań przed bodajże Zambią napisała w rubryczce Dlaczego chcę wyjechać na misję tak, że otrzymała od Pana Boga łaskę Bożą, czyli 5 razy D. Dar, darmo dany do dawania. Także to 5 razy D jest takie kluczowe i musi się tym darem dzielić z innymi. Nie może go zatrzymywać dla siebie, tej łaski.
A ja taki obrazek już widzę z tym 5D i Helenką.
Oj, tak. Ja myślę, że ona byłaby niesamowicie onieśmielona tym, że tyle o niej się mówi, że jest tak znana. I tak sobie wyobrażam, że ona gdzieś, no właśnie, onieśmielona tym byłaby. I przede wszystkim chciałaby nam przypomnieć, że tu nie chodzi o nią, nie? Tylko, że chodzi o Chrystusa, że ona chce na Niego pokazywać i że tak naprawdę o to chodzi, żeby słuchać Jego słowa, żeby żyć Nim. I jak mówiliśmy o tym, że świętość jest czymś no niełatwym w dzisiejszym świecie, to od razu przychodzą mi do głowy słowa Jezusa. Na świecie doznacie ucisku, ale nie bójcie się, jam zwyciężył świat. No i Helena pokazała, że faktycznie z Chrystusem możemy zwyciężać świat.
Pięknie. Bardzo wam dziękuję. Przypominamy kontakty do...
Przypominamy.
Żeby postulator i wicepostulator mieli co robić.
Tak jest. Bardzo polecamy się wszystkim, którzy chcieliby nam zaprzątnąć głowę w sprawach oczywiście dotyczących sprawy Helenki. Adres naszego biura postulacyjnego to Kraków, ulica Świętego Jacka 16, kod pocztowy 30364, Kraków, ulica Świętego Jacka 16, 30364. Telefon to 12 352 27 55. Telefon do biura postulacyjnego 12 352 27 55. No i oczywiście adres mailowy beatyfikacja@helenakmiec.pl. beatyfikacja@helenakmiec.pl. To w sprawach postulacji, a jeszcze jest fundacja.
Tak, bo to najważniejsze, że kto nie zdążył sobie tego zapisać, to spokojnie na naszej stronie fundacji helenakmieć.pl jest zakładka proces beatyfikacyjny i te wszystkie namiary, wszystkie informacje tam też Państwo znajdą, tak samo jak cały jakby zakładkę kontaktową do fundacji i do wszystkich naszych projektów, warsztatów, świadectw, wystaw i tak dalej. Można się z nami przez tą stronę helenakmieć.pl kontaktować.
Dobrze ci idzie, więc teraz zacznij pozdrowienia.
Tak, bo ja dzisiaj chciałam pozdrowić bardzo serdecznie taką wyjątkową dla mnie osobę, moją najlepszą przyjaciółkę Zosię z Milicza. Zosiu, wiem, że mnie słuchasz, więc ściskam cię bardzo mocno. Zosia jest jedną z najbardziej wytrwałych wolontariuszek w fundacji, to znaczy wszędzie tam, gdzie nikt nie chce ze mną jechać, to ona jedzie na Sakro Expo do Kielc i wszędzie. Także Zosię ściskam i kocham bardzo mocno. Zosia jest mechanikiem lotniczym w ogóle, także...
A, Zosia z Ziemi Świętej. To Zosia pozdrawiamy,
Świętej,
to ja też się dołączam.
Tak, wszyscy ja pozdrawiają Zosię.
Kinga?
Ja serdecznie pozdrawiam moją rodzinę, tę biologiczną, ale przede wszystkim moją duchową rodzinę i wolontariat misyjny Salwator. Każdego wolontariusza z osobna ściskam. Naszych cudownych księży, których tu nie ma. I też szczególnie region śląski wolontariatu i Patrycję. Ona wie, o kogo chodzi.
Pięknie. I ksiądz Dominik.
Ja pozdrawiam bardzo serdecznie moich współbraci, całą wspólnotę wolontariatu. Pozdrawiam też bardzo serdecznie braci redemptorystów, z którymi mamy okazję współpracować. Ja miałem też taki zaszczyt, gdy byłem przed wolontariatem w Elblągu. Razem pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę w grupie Salvator Redemptor, więc pozdrawiam i ojców, i braci kleryków. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie moją rodzinę, szczególnie babcię, która jest wytrwałą słuchaczką Katolickiego Głosu w Twoim domu, przez którą ja też miałem okazję wielokrotnie słuchać i dzwonić do różnych audycji dla dzieci, potem też brać udział w warsztatach młodzieżowych. Pozdrawiam parafię. A na koniec też bardzo, bardzo proszę w imieniu swoim księdza Pawła Postulatora o modlitwę za sprawę postulacji, za wypełnienie się woli Bożej w tym dziele, ale też polecamy w modlitwie siebie jako wspólnotę wolontariatu, o to, abyśmy zawsze realizowali to, czego oczekuje od nas Pan Bóg i w tych działaniach wolontariatu i fundacji, żeby to On był na pierwszym miejscu, bo wtedy mamy spokojną głowę, że wszystko będzie jak należy.
Moja mama będzie na mnie na pewno bardzo zła, dlatego muszę to powiedzieć.
Już
mamo,
nie będzie.
Aniu Ścieżkowa i tato Władysławie, ściskam was serdecznie i bardzo kocham.
Nadrobiłaś, Bogu dzięki. Na koniec zagramy mały wielki gest, tak?
Tak,
to
jest, dobrze. Słuchajcie, drodzy Państwo, piosenka napisana o Helence przez dzieci z szkoły podstawowej. Dziewczynki śpiewają z drugiej klasy podstawówki, napisały piosenkę o Helence.
I bardzo dziękujemy ojcu Dawidowi, studentom i wszystkim, dzięki którym ojcu i wszystkim, dzięki którym mogliśmy dzisiaj tutaj być. Ojcu Grzegorzowi bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy oczywiście ponownie za rok albo i wcześniej.
Zawsze.
Mamy nadzieję, że będzie o czym mówić z miesiąca na miesiąc. Będzie tego przybywało. Marta Omieczyńska, Kinga Norris i ksiądz Dominik Truchan o Helence Kmieć nam opowiadali i będą pewnie jeszcze opowiadać. Bardzo wam dziękuję za przybycie.
Dziękujemy i ściskamy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Dobranoc.